Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Ojciec Święty Franciszek wspominał w niedzielę świętego Jana Pawła II. W poniedziałek przypada setna rocznica urodzin Karola Wojtyły.
Papież Franciszek łączył się w modlitwie z wiernymi za pośrednictwem mediów. Biskup Rzymu odmówił w niedzielę maryjną modlitwę Regina Celi w bibliotece Pałacu Apostolskiego.
W tych dniach cały świat wspomina papieża Polaka. Ojciec Święty Franciszek będzie w poniedziałek sprawował Eucharystię przy grobie świętego Jana Pawła II.
Jutro przypada setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II w Wadowicach w Polsce. Pamiętamy go z ogromną miłością i wdzięcznością za jego osobę. Jutro rano o 7:00 odprawię mszę świętą, która będzie transmitowana na cały świat od ołtarza, gdzie właśnie spoczywa jego ciało. On z nieba nieustannie wstawia się za nami, za ludem Bożym i za pokój na świecie.
Także w Polsce odbędą się uroczystości z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. Za dar życia i pontyfikat papieża Polaka dziękować będą w poniedziałek wierni w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu.
W południe sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Suskiego, biskupa seniora diecezji toruńskiej.
Tego dnia mija także czwarta rocznica poświęcenia świątyni. Wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny.
Transmisje z Watykanu i Torunia przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam.
W niedzielę na Jasnej Górze rozpoczęły się obchody związane z setną rocznicą urodzin świętego Jana Pawła II.
Mszy świętej przed cudownym obrazem Matki Bożej przewodniczył ojciec Arnold Chrapkowski, generał zakonu Paulinów. List do wiernych skierował też prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.
W homilii ojciec Arnold Chrapkowski wskazał, że w setną rocznicę urodzin papieża Polaka przypominamy sobie nie tylko jego postać, ale przede wszystkim wielkiego świadka wiary. Człowieka, który swoim życiem i posługą zmienił oblicze świata, podkreślił generał zakonu Paulinów.
I może w chwili jego śmierci czuliśmy się sierotami, bo straciliśmy kogoś bliskiego, poczuliśmy lęk przed przyszłością. Dla wielu z nas pontyfikat Karola Wojtyły był przecież ogromną, integralną częścią naszego codziennego życia, naszego powołania. I chociaż już od 15 lat nie jest on z nami, to wiemy, że jego przykład wiary, jego słowa dalej rozbrzmiewają w sercach wielu ludzi na całym świecie.
W Eucharystii uczestniczył m.in. minister Adam Kwiatkowski, szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej. Odczytał on list od prezydenta Andrzeja Dudy.
Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II Wielki, był jedną z najważniejszych postaci XX wieku. Jego nauczanie oraz osobiste świadectwo życia wciąż poruszają serca i umysły milionów ludzi na całym świecie. Nadal są inspiracją dla wielu inicjatyw religijnych, społecznych, naukowych i kulturalnych. Integracja europejska i zakończenie zimnej wojny, rozwój dialogu ekumenicznego oraz namysł nad etycznymi podstawami nowoczesnej gospodarki, polityki i współpracy międzynarodowej. To tylko wybrane dziedziny, których święty Jan Paweł II Wielki położył wybitne i trwałe zasługi.
Setna rocznica urodzin świętego Jana Pawła II przypada 18 maja. Obchody związane z tym wydarzeniem będą się odbywać zarówno w kraju, jak i za granicą.
Środowiska liberalno-lewicowe po raz kolejny przypuściły atak na Kościół i kapłanów w czasie najważniejszych dla wiernych uroczystości.
Tym razem przed setną rocznicą urodzin świętego Jana Pawła II posłużył do tego film Zabawa wchowanego. W materiale znalazło się wiele kłamstw. W tę narrację wpisują się także tak zwani dyżurni komentatorzy.
Autorzy filmu uderzyli w księdza biskupa Edwarda Janiaka, biskupa diecezji kaliskiej. Kuria wydała w tej sprawie oświadczenie.
Przypomniano w nim, że Arkadiusz H. został suspendowany przez biskupa Kaliskiego i zawieszony w pełnieniu posługi kapłańskiej. Co więcej, biskup podjął współpracę z prokuraturą. Materiały trafiły również do Kongregacji Nauki Wiary w Rzymie. Kuria zarzuciła twórcom filmu nierzetelne przedstawienie sprawy.
Komunikat wydała także prokuratura. Przypomniano, że postępowanie w sprawie Arkadiusza H. zostało zainicjowane 2 lata temu. Dotyczyło sprawy sprawy sprzed 20 lat.
Wskazano na współpracę kościelnych organów z wymiarem sprawiedliwości. W 2019 roku Arkadiusz H. usłyszał prokuratorskie zarzuty.
Politycy Zjednoczonej Prawicy wskazują, że Rafał Trzaskowski zamienił Warszawę z miasta biało-czerwonego na tęczowe. Europoseł Patryk Jaki stwierdził, że jest to jedyny samorządowiec w kraju, który złamał prawie wszystkie swoje wyborcze obietnice.
Dziś Rafał Trzaskowski ubiega się z ramienia Koalicji Obywatelskiej o fotel prezydenta Polski. Wiceprzewodniczący PO przedstawił w niedzielę wizję swojej prezydentury. Jak mówił, potrzebujemy zupełnie nowej polityki opartej na empatii i odpowiedzialności.
Mówił też o swoich dokonaniach w Warszawie. Wymienił tu m.in. 6 nowych stacji drugiej linii metra, nowe żłobki oraz likwidację kilkuset tak zwanych kopciuchów.
Politycy Zjednoczonej Prawicy wskazują, że Trzaskowski już chwilę po wygranych wyborach w stolicy wycofał się ze swoich najważniejszych obietnic.
Myśmy policzyli, że wtedy po pierwszym roku chyba na 56 swoich obietnic zdecydowana większość, około 50, albo była niedotrzymana, albo niezaczęta, niezrealizowana. Dlatego to jest wyjątkowy przypadek osoby, która no nie miejmy żadnych złudzeń. No jeżeli by miała zostać prezydentem Polski, to będzie zachowywała się dokładnie tak samo. Tak naprawdę jedyne jego osiągnięcie, jedna rzecz, która mu wychodziła, to jest przeznaczanie pieniędzy na różne organizacje LGBT. Znaczy to jest rzeczywiście, to mu się udało, to znaczy zamienić w sensie samorządowym Warszawę z miasta biało-czerwonego na miasto tęczowe. To znaczy to rzeczywiście jedyna rzecz, która mu się udała.
Mówił europoseł Patryk Jaki. W piątek zarząd Platformy Obywatelskiej zdecydował, że to Trzaskowski zastąpił Małgorzatę Kidawę-Błońską. Wicemarszałek Sejmu wobec bardzo słabych wyników sondażowych i kolejnych wpadek zrezygnowała ze startu.
A 21 maja w Senacie ruszą prace nad ustawą Prawa i Sprawiedliwości w sprawie wyborów prezydenckich. Projektem zajmą się 3 komisje. Zakłada on, że w wyborach prezydenckich w tym roku głosowanie będzie odbywać się w lokalach wyborczych, ale będzie też możliwość głosowania korespondencyjnego.
Rząd stopniowo luzuje kolejne obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.
Od poniedziałku otwarte będą m.in. salony kosmetyczne i fryzjerskie. Miejsca te będą działać jednak w ściśle określonym reżimie sanitarnym.
Pojawiają się jednocześnie głosy o tym, że nakaz noszenia maseczek ochronnych mógłby być częściowo zniesiony. Poszczególne regiony kraju miałyby być wyłączone z tego obowiązku.
Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na naszej antenie mówił, że nakaz zakrywania nosa i ust będzie zniesiony, jednak nie od razu.
To poluzowanie tego zakrywania nosa i ust na pewno nastąpi, tylko też nie bym takim hurooptymizmem, że to będzie już za tydzień czy za dwa. No, wszystko wskazuje na to, że epidemia będzie powoli w Polsce wygasać, więc wtedy na pewno będziemy nakaz tego zakrywania nosa i ust znosić. Wiem, że Czechy od 25 maja takie obostrzenie znoszą. To jakby jest kolejne etapy wychodzenia z tej epidemii, ale ja bym był bardzo ostrożny.
Nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych funkcjonuje od niemal miesiąca. Noszenie maseczek chroni szczególnie osoby najbardziej zagrożone na zakażenie koronawirusem, czyli na przykład osoby starsze.
Do tej pory COVID-19 wykryto u ponad 18,5 tysiąca osób. Zmarło 925, wyzdrowiało już około 7,5 tysiąca zarażonych patogenem.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że afrykański pomór świń jest w Polsce pod kontrolą i się zmniejsza.
Szef resortu rolnictwa na antenie Radia Maryja powiedział, że rolnicy w małych gospodarstwach, pomimo wcześniejszych obaw, bardzo drobiazgowo przestrzegają zasad bioasekuracji.
Minister Jan Krzysztof Ardanowski wskazał, że 77 gmin w Polsce, spośród tych, w których był wirus notowany, jest już od niego wolnych.
Zgłosiliśmy to do Komisji Europejskiej. Główny lekarz weterynarii, pan dr Konopka, zabiega w tej Brukseli, żeby uwolniono te gminy, żeby tam można przywrócić hodowlę hodowlę świń. To jest potrzebne? No to otrzymuję odpowiedzi ostatnio od pani komisarz Kiriakides, która za to odpowiada, no że my się musimy jeszcze zastanowić, a zobaczymy, a trzeba jeszcze analizować. Co analizować, jeżeli od wielu miesięcy tam choroby już nie ma? Choroba od 10 października zeszłego roku nie jest w gospodarstwach rolnych. Pojawiła się w dwóch przypadkach. To jest ten wyjątek. W dwóch potężnych, ogromnych gospodarstwach zagranicznych w Polsce, jedno w województwie lubuskim, drugie w województwie wielkopolskim. Nie wiadomo, w jaki sposób się przeniosła między gospodarstwami. Sprawdzamy to bardzo dokładnie.
Minister rolnictwa dodał, że jest duży problem z chorymi dzikami. Przyznał, że rolnicy domagają się od niego i ministra środowiska, żeby egzekwować przepisy specustawy w tej sprawie i dokonywać odstrzału.
A chodzi o ustawy z 20 grudnia ubiegłego roku o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Wprowadza ona m.in. regulacje prawne służące zwalczaniu szczególnie afrykańskiego pomoru świń.
Specustawa dotycząca ASF ma ułatwić zwalczanie tej choroby przede wszystkim poprzez wybijanie dzików i zwiększenie bioasekuracji.
Wieloletni budżet Unii Europejskiej oraz umowy handlowe z Wielką Brytanią to jedne z głównych wyzwań, jakie czekają Niemców. Za niespełna 2 miesiące nasi zachodni sąsiedzi obejmą prezydencję w Unii Europejskiej.
Europoseł Bogdan Rzońca podkreśla, że będzie to trudna prezydencja. Wszyscy będą patrzeć Niemcom na ręce, zaznaczył.
Władze w Berlinie będą musiały do końca roku podpisać umowy handlowe z Wielką Brytanią, która opuściła wspólnotę. Zależy na tym Unii, ale Londyn chce wynegocjować dla siebie jak najlepsze warunki. Pat w tej sprawie może doprowadzić do kryzysu gospodarczego.
Niemcy będą chciały także naciskać na kraje wspólnoty, aby przyjąć kolejny budżet Unii Europejskiej. Polska stawia jasne warunki, od których zależy poparcie dla wieloletniego planu finansowego.
Będziemy głosować za tymi wieloletnimi ramami finansowymi pod warunkiem, że konkretnie będą środki jeszcze większe niż są na rolnictwo i na wspólną politykę rolną i będą większe środki na Fundusz Spójności, czyli na inwestycje m.in. transportowe, czy inwestycje, czy pomoc przedsiębiorcom. To musi być realny pomysł, to musi być ładnie wszystko konkretnie nazwane.
W tej perspektywie Unia Europejska stawia także na kwestie związane z ochroną klimatu. Europoseł Bogdan Rzońca powiedział, że Polska będzie realizować wszystkie zobowiązania wynikające z Zielonego Ładu.
Wymienił tu inwestycje m.in. w czystą energię ochrony środowiska i budowanie zbiorników wodnych. Polityk zaznaczył, że nie może to się odbyć kosztem zamykania kopalń czy wykluczania gazu jako nośnika energii.
Władze naszego kraju zwracają uwagę, że nasza gospodarka po latach socjalizmu jest w innej sytuacji niż w państwach zachodnich.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.